Ewangelia Łukasza, rozdział 8. Doskonale znana przypowieść o siewcy. I przeczytam ją w całości, a będziemy się koncentrować na wersecie 15. Od 4 wersetu. Gdy gromadził się liczny tłum i gdy z miasta po mieście przybywali do niego, powiedział, odwołując się do przypowieści, wyszedł siewca, by rozsiać swoje ziarno. Gdy siał, jedno padło przy drodze i zostało zdeptane, a ptaki niebieskie zjadły je. Druga garść padła na skałę, a gdy wzeszła, uschła, gdyż nie miała wilgoci. Inna padła między ciernie, a ciernie razem z nią wyrosły i zadusiły je. Jeszcze inna padła na dobrą ziemię i gdy wzrosła, wydała plon stokrotny. To mówiąc, wołał, kto ma uszy, aby słuchać, niech słucha. Jego uczniowie zaś zapytali go, czego mogłaby dotyczyć ta przypowieść. On zaś powiedział, wam dane jest poznać tajemnicę Królestwa Bożego, pozostałym zaś w przypowieściach, aby patrząc nie widzieli, a słuchając nie rozumieli. Taka jest ta przypowieść. Ziarnem jest Słowo Boga. Tymi przy drodze są ci, którzy wysłuchali, ale potem przychodzi diabeł i wybiera słowo z ich serca, aby nie uwierzyli, nie zostali uratowani. Tymi zaś na skale są ci, którzy usłyszą z radością, przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia. Do czasu wierzą, a w porze próby odstępują. Ta zaś garść, która padła między ciernie, to ci, którzy usłyszeli, ale idąc przygnieceni troskami i bogactwem i przyjemnościami życia, są tłamszeni i nie dojrzewają. Ta zaś garść w dobrej ziemi to ci, którzy szlachetnym i dobrym sercem wysłuchali słowa, zachowują i owocują dzięki wytrwałości. Pan Jezus to wypowiedział i uczniowie pytają Go, o co chodzi. I od razu wstęp jest taki, wam dane jest poznać tajemnicę Królestwa Bożego, pozostałem zaś przy powieściach, aby patrząc nie widzieli, a słuchając nie rozumieli. To jest cytat z Izajasza. Jak wiemy, należy do tego Izajasza wrócić oczywiście. I pamiętacie, że Izajasz od samego początku mówi o tym, jak zepsuty jest naród i że na własne życzenie do takiej sytuacji dojdą, że patrząc nie będą widzieli, a słuchając nie będą rozumieli, dlatego że po prostu Bóg zatwardzi serce tego ludu, ponieważ przeszli przez granicę zatwardziałości sami. No i nie będzie już odwrotu. Ale zawsze była resztka. W związku z tym Pan Jezus mówi do tych, którzy tą resztką byli i im tłumaczy. A ci, którzy byli zatwardziali, niestety nie będą tego rozumieć. I dlatego nie jest im dane. Nie dlatego, że Bóg ich przeznaczył na to przed założeniem świata, tylko dlatego, że robili tak, jak robili. I odwrócili się i już mają serce zatwardziałe. I pierwsza garść została zdeptana, czyli słowo w ogóle nie dotarło. Druga garść uschła, bo nie miała wilgoci. Czyli tymi, którzy przy drodze są ci, którzy wysłuchali, ale potem przychodzi diabeł, wybiera słowo z ich serca, by nie uwierzyli, nie zostali uratowani. Przekładając to do naszego życia w Kościele, w Kościele nie powinno być, albo nie ma takich ludzi, którzy po prostu w ogóle nie odebrali słowa, nie uwierzyli i poszli sobie. Czasem się okazuje, że są, ale tego nie widać. Natomiast tymi na skale są ci, którzy usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia, do czasu wierzą, a w porze próby odstępują. I to są ci, których garść padła na skałę, a gdy wzeszła, uschła, gdyż nie miała wilgoci. No i nie mają korzenia, tak? Nie. Na skalę. Są ci, którzy usłyszą, ale z radością przyjmują słowa. lecz nie mają korzenia, do czasu wierzą, a w porze próby odstępują. Czyli są tacy ludzie, którzy powierzchownie wierzą, owszem, cieszą się, przyjmują, ale niestety korzenia nie wypuszczają i w pewnym momencie okazuje się, że są problemy i wtedy się gorszą. Natomiast garść, która padła między ciernie, to ci, którzy usłyszeli, ale idą przygnieceni troskami, bogactwem, przyjemnościami życia, są tłamszeni i nie dojrzewają. I teraz mamy 15 werset. Ta zaś garść w dobrej ziemi to ci, którzy szlachetnym i dobrym sercem wysłuchali słowa, zachowują i owocują dzięki wytrwałości. Czyli można przyjąć słowo szlachetnym i dobrym sercem, ale jakoś do tej pory nie zauważyłem chyba jednej rzeczy, że oni, ci, którzy przyjmują szlachetnym i dobrym sercem, wysłuchują słowa, zachowują i owocują dzięki wytrwałości. Czyli jest potrzebna rzecz taka, żeby owocować. Nie tylko to, że my uwierzymy, ale my musimy trwać. Czyli owocowanie jest warunkowane wiarą, ale również wytrwałością. I mówiliśmy wielokrotnie o tym, że kiedy jesteśmy w Chrystusie i Pan Jezus zresztą sam mówi, nie? Trwajcie we mnie, a ja w was, i wtedy wydacie wiele owoców. Czyli On sam mówi o tym, żeby trwać w Nim, tam dosłownie jest pozostawać w Nim. Czyli jestem i mam pozostawać. I to trwanie powoduje to, że ja ten owoc mogę wydać. I teraz owocu nie wydaje się tylko i wyłącznie w dobrych warunkach. Kiedy wytrwałość nie jest nam potrzebna, bo wszystko jest fajnie. Słońce świeci, deszczyk pada i ogólnie nie jest problemem wydawanie owoców. Problem zaczyna się wtedy, kiedy jest pod górkę. I wtedy możemy mieć z tym owocowaniem problem. I zresztą później w 16 wersecie Pan Jezus mówi coś takiego: nikt zaś nie zapala lampy i nie nakrywa jej naczyniem, ani nie stawia pod łóżkiem, lecz stawia się na świeczniku, aby ci, którzy wchodzą, widzieli światło. Nie ma bowiem nic ukrytego, co nie stanie się widoczne, ani nic tajnego, co nie miałoby zostać poznane i wyjść na jaw. Jeśli to odnieść do tego owocowania, to i tak zostanie widoczne, to i tak zostanie poznane i to i tak wyjdzie na jaw. I dalej mówi: uważajcie za tym, jak słuchacie. Ktokolwiek bowiem ma, temu będzie dane, a ktokolwiek nie ma, temu zostanie odebrane nawet to sądzi, że ma. W tamtych warunkach było tak, że Pan Jezus mówi do ludzi, którzy byli przekonani, że ich narodowość gwarantuje im to, że wszystko będzie dobrze, bo wejdą do Królestwa Bożego. No i mają coś, nie? No i Pan Jezus mówi wyraźnie, że jeżeli coś ma, to może mu to zostać odebrane. My też czasami niektóre rzeczy uważamy za oczywiste, natomiast niekoniecznie muszą być takie oczywiste, bo jednak owocowanie jest konieczne. I teraz ta wytrwałość, ona się powtarza w wielu miejscach. Chciałbym do tego nawiązać i mówić o liście do Hebrajczyków, dlatego że to, że jest czasem pod górkę, to jest również związane z wytrwałością. List do Hebrajczyków w dwóch fragmentach się będę odwoływał. To jest list 6 rozdział i 10 rozdział. I w 6 rozdziale wiecie dobrze, że od początku jest nazwane o tym, że jeżeli się człowiek odwróci od tego daru niebieskiego i uczestnictwa w Duchu Świętym, można odpaść. Ale nie o tym będę dzisiaj mówił. Tu jest napisane o tym, że ziemia bowiem, która często pije spadający na nią deszcz i wydaje użyteczny plon tym, przez których jest uprawiana, uczestniczy w błogosławieństwie pochodzącym od Boga. Czyli jest ziarno, spada na ziemię, jest korzeń, ziemia pije i wydaje plon. I ona uczestniczy w błogosławieństwie pochodzącym od Boga. Natomiast taka, która rodzi ciernie i osty, jest bezużyteczna i bliska przekleństwa, jej kresem jest spalenie. Czyli tu jest nawet oprócz tego, że to nie wydaje plonu, no bo mamy ciernie i osty, czyli ta ziemia rodzi ciernie i osty zamiast plonu. Ale chociaż tak mówimy, jesteśmy co do was, kochani, przekonani o rzeczach lepszych i niosących zbawienie. Czyli my jesteśmy przekonani o was. Czyli jesteśmy przekonani, że z wami wszystko będzie w porządku. Dlaczego? Bóg bowiem nie jest niesprawiedliwy, aby zapomnieć o waszych dziele i miłości dla jego imienia, której dowiedliście jako ci, którzy usługiwali i usługują świętym. Czyli Pan Bóg nie zapomina o tym, co było. Zaczęliśmy dobrze, wszystko jest w porządku, więc autor listu mówi, jestem przekonany, że będzie dobrze, ale pragniemy zaś, aby każdy z was ze względu na całkowitą pewność nadziei aż do końca przejawiał tę samą gorliwość, abyście nie stali się ociężali, lecz byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Czyli mamy znowu to samo. Wiara i cierpliwość, czyli inaczej wytrwałość. Czyli obietnicę dziedziczy się przez wiarę i wytrwałość. Dlaczego? Ponieważ Pan Jezus mówi, trwajcie we mnie, a ja w was. Czyli pozostawajcie we mnie. I teraz autor odwołuje się do Abrahama i mówi, gdy bowiem Bóg składał Abrahamowi obietnicę i nie miał nikogo większego, na kogo mógłby przysiąc, przysiągł na samego siebie, mówiąc, zaręczam, że ci pobłogosławię i rozmnożę się obficie. A ponieważ Abraham był cierpliwy, doczekał się spełnienia obietnicy. No i teraz ta nasza wytrwałość, po Abrahamie sądząc, bo znamy historię Abrahama, był cierpliwy, co mu Bóg powiedział? Zaręczam, że ci pobłogosławię i rozmnożę cię obficie, czyli obiecał mu syna, obiecał mu potomstwo. I Abraham, zanim to potomstwo zostało mu dane, po pierwsze musiał czekać, musiał być wytrwały, ale po drodze zrobił rzeczy, które no, nie bardzo pasowały do tego, że no, był człowiekiem, który absolutnie, on wierzył, tylko oprócz tego, że wierzył, dał się żonie namówić na to, co się dał namówić, wiadomo, jak się to skończyło. Czyli po pierwsze, jeśli chodzi o naszą wytrwałość, to Pan Bóg mówi, nie zapominam o tym, co się działo. Nie zapominam o tym, że było wasze dzieło, była miłość dla jego imienia, że dowodziliście tej miłości, że usługiwaliście i usługujecie świętym. W porządku, to jest ok. Teraz, jeśli chodzi o Abrahama i obietnicę, to Bóg owszem obiecał Abrahamowi, Abraham miał czekać, był cierpliwy, doczekał się, czyli był wytrwały, ale po drodze zrobił różne rzeczy, które no po prostu utrudniły życie i tak naprawdę to trochę skomplikowały wszystko, zresztą do dzisiaj to mamy. Czyli robił głupoty, źle robił, owszem, czasami mu się przydarzało nie uwierzyć, tak. Co zrobiła Sara? Roześmiała się. Nie było tak, żeby Abraham był doskonały w tym wszystkim. Bóg przysiągł, że będzie obietnica. Abraham wierzył i dlatego autor mówi tak. Ludzie bowiem przysięgają na kogoś większego i przysięgą przypieczętowuje koniec każdego ich sporu. Stąd Bóg, chcąc mocniej przekonać dziedziców obietnicy o niewzruszoności swego postanowienia, poręczył je przysięgą, abyśmy dzięki dwom niezmiennym posunięciom, co do których niemożliwe jest, aby Bóg zawiódł, my, którzy ocaleliśmy, mieli mocną zachętę, by uchwycić się przedłożonej nam nadziei. I teraz autor mówi tak, wszystko dobrze od początku było. Abraham też miał swoje problemy, natomiast jeżeli dostaliście nadzieję, to powinniście się jej uchwycić. Uchwycić się jak? Przez wiarę. Czy to oznacza, że zawsze będzie wygodnie? Nie, nie znaczy, że zawsze będzie wygodnie. Czy będziecie owoc wydawać? Tak, ale czasami będzie trzeba ten owoc wydawać w wytrwałości. I niestety to oznacza, że wytrwałość prowadzi do zaciśnięcia zębów czasem, do tego, żeby wbrew okolicznościom zadziałać w sposób, który Bóg nam dał, czyli trzymać się łaski, trzymać się nadziei, mimo, że na dzisiaj nie wygląda to wszystko dobrze, jaka jest nasza sytuacja. I teraz co mamy przed sobą? Trzymamy się jej, czyli nadziei, jako kotwicy duszy pewnej i niewzruszonej, sięgającej aż poza zasłonę. Czyli obietnica jest dana tym, którzy wierzą. Obietnica jest dana tym, którzy się trzymają. Owoc jest dawany albo wydawany w Duchu Świętym przez tych, którzy trwają w Panu Jezusie, którzy zapuścili korzeń. Zresztą chyba w liście do Kolosan jest napisane, żeby korzeń był zapuszczony w Chrystusie i wtedy nie będzie tak łatwo wyrwany. Ale my mamy nadzieję i trzymamy się jej jako kotwicy duszy pewnej i niewzruszonej, sięgającej aż poza zasłonę. O ile to jest ważne, o tyle, że autor mówi do ludzi, którzy wtedy żyli w pewnym systemie religijnym i oni doskonale wiedzieli, co to znaczy, że ta kotwica sięga poza zasłonę. Dalej jest napisane, że poza zasłoną jest jako przewodnik, wszedł za nas Jezus, stając się na wieki arcykapłanem według porządku Melchizedeka. Teraz jeżeli autorzy, że tak powiem, pierwszorzędni, czyli pierwotni, czytali takie słowa, oni sobie to kojarzyli od razu z czym? Z Jom Kippur. Kojarzyli sobie to z jedynym świętem, podczas którego wchodził arcykapłan poza zasłonę i dokonywał oczyszczenia, czy takiego resetu wszystkich nieczystości całego narodu. I podczas Jom Kippur, czy przed dokładnie tym świętem, oni mieli pościć, oni mieli umartwiać swoje dusze, dlatego żeby, tak jak to oni rozumieli, żeby każdy z nich został zapisany w Księdze Żywota na przyszły rok. Tak to rozumieją. I teraz autor listu do Hebrajczyków mówi tak. Macie arcykapłana, który wszedł za tą zasłonę. To nie jest ta świątynia. To jest ta świątynia, która jest w niebie. I on nie oczyszcza raz na rok, tylko oczyszcza zawsze. W dodatku on jest arcykapłanem, który się za was zawsze wstawia. Czyli znowu podsumowując, mamy coś takiego, że wydajemy owoc, jesteśmy również ziemią, która ma wydawać plon, a nie ciernie i osty, i wydajemy to wszystko pod warunkiem, że wierzymy, że trzymamy się nadziei, że wydajemy owoc, a wydanie tego owocu czasami wymaga wytrwałości, czyli cierpliwości. I teraz mamy również mieć świadomość, że ten, który wszedł, arcykapłan, za zasłonę, wstawia się za nami. Dlatego jeżeli jest pod górkę, to po prostu wstawiamy się, idziemy do Pana, liczymy na to, że On się za nas wstawia. I co jeszcze autor do Hebrajczyków mówi? 4 rozdział, tam jest napisane na końcu. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymamy się mocno tego, co wyznajemy. Czyli mamy znowu to samo. Trzymajcie się. Trzymajcie się nadziei. Trzymajcie się tego, co wyznajemy. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współodczuwać naszych słabości, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo z wyjątkiem grzechu. Zbliżajmy się zatem z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Czyli jeżeli mam trudności, jeżeli muszę wytrwać, to ja do tego wytrwania potrzebuję łaski i ja tą łaskę znajdę w stosownej porze. To nie jest tak, że Pan Bóg nam mówi, teraz sobie radź, teraz musisz wytrwać, bo tego od Ciebie wymagam, i na bieżąco Ci nie pomogę. Nie. Mamy tron łaski, dostąpimy miłosierdzia, znajdziemy łaskę, dlatego żebyśmy mogli wytrwać. Czyli Pan Bóg nas we wszystko wyposażył po to, żebyśmy wytrwać mogli i w związku z tym, żebyśmy mogli wydać owoc. Czy wydamy, czy nie, to się okaże i to będzie jawne. Teraz przejdźmy do 10 rozdziału. To jest następny rozdział, w którym są poważne ostrzeżenia przed odstępstwem od wiary. I nie będę akurat ich czytał w tym momencie, tylko wersety od 32. Przypomnijcie zaś sobie dni wcześniejsze, w których już oświeceni przetrwaliście wielki bój z cierpieniami. czy to obelgami, czy prześladowaniami piętnowani, czy to będąc bliskimi, tak traktowanych. Bo też z więźniami współcierpieliście i z radością przyjęliście grabież swego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majątek lepszy i trwały. Czyli Pan Bóg wraca do tego, co oni przeżyli na początku. I dobrze jest wrócić czasem, pamięcią, do czasów, w których się nawróciliśmy. I zobaczyć, jak to wtedy było. Pan Bóg to pamięta, On o tym wie, to wszystko miało dla nas znaczenie, dlatego że to wszystko było takim fundamentem, który budował nas później. Czyli dostaliśmy wody, zapuściliśmy korzeń i trwamy, żeby się nie dać tym wszystkim chwastom, cierniom i innemu dziadostwu, że tak powiem, żeby nam to nie odbierało światła. I przypomnijcie sobie dni wcześniejsze. I stąd się biorą na przykład nasze świadectwa. Przypomnijcie sobie, jak to było. Jak nas Pan Bóg dotknął, jak nas zbawił. Jakie mamy za sobą problemy. Że zostaliśmy oświeceni, przetrwaliśmy pewne rzeczy. Naprawdę musieliśmy czasem przetrwać wielki bój. I my czasami z żoną sobie siadamy i przypominamy, jak to było. Że były sytuacje, w których naprawdę Pan Bóg nas niesamowicie wyprowadził. I to nas potem zachęca do tego, żeby wytrwać, ponieważ już wytrwaliśmy kiedyś. Z więźniami współcierpieliście, z radością przyjęliście grabież waszego mienia. To były sytuacje, w których naprawdę było ciężko. 35 werset. Nie porzucajcie więc swojej ufnej odwagi, która ma wielką nagrodę. Wytrwałości wam bowiem potrzeba, abyście wypełniwszy wolę Boga, dostąpili spełnienia obietnicy. Znowu to samo. Przez wiarę i wytrwałość otrzymuje się obietnicę. Wszyscy ludzie wymienieni w 11 rozdziale tego listu to byli ludzie, którzy przez wiarę i wytrwałość szli do przodu i zakończyli bieg w sposób właściwy. Ale kolejny raz mamy to, co jest. Wytrwałość, wytrwałość, wytrwałość. Nie porzucajcie tej odwagi, bo ona ma wielką nagrodę. Czyli w wytrwałości wydawajcie owoc, bo tej wytrwałości wam potrzeba, żeby co? Żebyście wypełnili wolę Boga i dostąpili spełnienia obietnicy. I teraz mamy to, o czym siostra mówiła, bo jeszcze bardzo, bardzo krótko, a nadchodzący przyjdzie i nie będzie zwlekał. Sprawiedliwy mój zaś z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie się nim cieszyć moja dusza. Czyli przyjdzie niedługo ten dzień, czekamy na Pana i mamy tą lampę naszą. I teraz wytrwale należy nie tylko tą lampę trzymać, ale wytrwale trzeba również ją napełniać po to, żeby mieć zapas i mieć świadomość, że to jest bardzo krótko, że ten, który przyjdzie, nie będzie zwlekał, a to nas również motywuje do tego, żeby ten owoc wydawać i żeby ten ogień w sobie mieć. I wcześniej, w 25 wersecie, jest napisane, nie, to wcześniej jest napisane, żeby spotykać się. Tak, dobrze, nie opuszczając wspólnych zgromadzeń. Czyli 24. Myślmy też o sobie nawzajem dla pobudzenia miłości i szlachetnych czynów. Werset 24. Nie opuszczając wspólnych zgromadzeń, co jest zwyczajem niektórych, lecz zachęcając i to tym bardziej, im wyraźniej widzicie ten zbliżający się dzień. Który dzień? No bo zbliża się ten, zbliża się Pan. Czyli to jest w sumie o czym mówiliśmy dzisiaj dużo, prawda? Myślmy o sobie nawzajem dla pobudzenia miłości, czyli módlmy się konkretnie, wstawienniczo, myślmy o sobie, miłujmy się nawzajem i pobudzajmy się. Nie tylko do miłości, ale i szlachetnych czynów. Dlaczego? Dlatego, że wytrwale wydajemy owoc. Szlachetnych czynów nie wydaje się w duchu, nie wydając równocześnie owocu. Bo szlachetne czyny można dokonywać bez Ducha Świętego, tylko to są uczynki mimo wszystko martwe. One mogą być piękne, ale one nie mają nic wspólnego z owocem ducha. I teraz co dalej? Nie opuszczając wspólnych zgromadzeń, co jest zwyczajem niektórych, lecz zachęcając i to tym bardziej, im wyraźniej widzicie ten zbliżający się dzień. Niestety można opuszczać zgromadzenia i wtedy nie będzie tego wzmocnienia. Tego nie będzie zachęty. I to jest problem. Jeżeli ktoś opuszcza zgromadzenia, to jest zły znak i należy go zachęcić i zobaczyć, co się dzieje. Tym bardziej, im wyraźniej widzicie ten zbliżający się dzień. Czyli to świadomość, że przychodzi Pan, powinna nas motywować do wydawania owocu, a pragnienie wydawania owocu, perspektywa wydawania owocu powinna nas motywować do tego, żeby trwać. A trwanie to jest coś, co gwarantuje oprócz wiary wypełnienie obietnic, czy doświadczenie wypełnienia obietnic. I 39 werset, wracam do 10 rozdziału, tu jest napisane: my jednak nie jesteśmy z cofających się na zgubę, ale z tych, którzy wierzą dla zachowania duszy. I to jest jakby, można powiedzieć, trochę dziwne, dlatego że autor mówi z jednej strony: wy uważajcie, wy trwajcie, wy pamiętajcie, wam potrzeba wytrwałości, żebyście wypełniwszy wolę Boga dostąpili spełnienia obietnicy. A on mówi dalej w 39, my jednak nie jesteśmy z cofających się na zgubę. I mówi wy i my. On jeszcze w wielu miejscach tego listu mówi ja. Czyli my ogólnie, czyli Kościół, nie jesteśmy z tych, którzy cofają się na zgubę. Tam nawet w oryginale jest napisane coś takiego, że się kurczą albo tchórzliwie się wycofują. Czyli ogólnie Kościół jest, że tak powiem, nie do zwalczenia. Natomiast wy, do których pisze ten list, mówi wy uważajcie. Dlaczego? Ponieważ 6-5 werset tam mówi, że powinniście już wiedzieć o wiele więcej, ale wam trzeba znowu mleka. Czyli wracając do głównej myśli. Wydanie owocu to nie jest rzecz, która zawsze przychodzi łatwo. Wydanie owocu jest rzeczą, która czasem wymaga wytrwałości. Wytrwałości potrzeba nam w ogóle do tego, żeby obietnicę otrzymać, czy wypełnienie tych obietnic otrzymać. A z drugiej strony Bóg pokazuje wyraźnie, że wiadomo, że nie jesteśmy doskonali. Wiadomo, że Abraham nie był doskonały. Wiadomo, że po drodze mu się przydarzały różne rzeczy, ale Pan Bóg mu zaręczył, że jeżeli będzie wierzył, to obietnice zostaną spełnione. Wierzył, dostał syna, trwało to 20 parę lat, więc nie od razu, ale wytrwał, został nazwany przyjacielem Boga. Bóg to wszystko spełnił. I Pan Bóg pokazuje nam, żebyśmy z jednej strony pamiętali o tym, co było, bo On nam bardzo wiele rzeczy dał. Żebyśmy wspominali rzeczy, które były, Twoje świadectwa, nasze momenty, kiedy przeszliśmy, kiedy uwierzyliśmy, kiedy nas już przeprowadził. Żebyśmy sobie nawzajem te świadectwa mówili, żebyśmy się gromadzili, żebyśmy się zachęcali do dobrych czynów, żebyśmy się zachęcali w miłości, bo jesteśmy sobie nawzajem do tego potrzebni. I to też jest właściwe, dlatego że to nas prowadzi do wytrwałości, wytrwałość prowadzi nas do wydawania owocu, a owoc będzie sprawdzany przez tego, który siał. Bo on jest właścicielem tego pola i on błogosławi, jeżeli się wydaje owoc. On błogosławi ziemię, która wydaje plon. Natomiast ziemia, która zarasta cierniami i ostami, to jest taka, której się nie pilnuje, to jest taka, której się w ogóle, którą się tak naprawdę porzuciło. I jeżeli porzucimy to, co dostaliśmy, no to niestety, ale autor nie ma do powiedzenia nic dobrego na ten temat. Natomiast mamy tron łaski, mamy arcykapłana, mamy nadzieję, której się możemy uchwycić i chwytamy się tą nadzieją, tej nadziei wiarą. Jeżeli ktoś z nas ma problem z wiarą, są inni, którzy się będą modlić. Jeżeli przyjdziesz na zgromadzenie, będziesz błogosławieństwem. Możesz być błogosławiony, bo może być taki, kto naprawdę ma ciężki czas, to będziemy się za niego modlić. Może być taki, który ma lepszy czas, to ja wiem, że on się będzie za mną modlić. To są w sumie proste rzeczy. Ale to, co akurat ja zauważyłem w tym tekście z Łukasza, to jest właśnie to, że nie zawsze owoc wydaje się łatwo, natomiast wydaje się go wtedy, kiedy się wytrwa. I może być pod górkę, ale mimo wszystko owoc może być wydany. I trzymajmy się tego, trzymajmy się tej nadziei, bo ten, który pomaga w wydawaniu owocu, to jest sam Pan. Amen.